Хыдж, хыдж, хыдж.
Migawka. Magazyn o fotografii.
Witam bardzo serdecznie, Andrzej Kutys przed mikrofonem. Zapraszam na Migawkę, czyli magazyn o fotografii. Ten początek audycji to jest zawsze dobry moment na to, żeby przedstawić audycję, czyli powiedzieć właśnie, że będziemy rozmawiali o robieniu zdjęć w różnych aspektach, szczegóły już za chwilę, bo ja tylko na moment w studiu Migawki, studiu radiowym, a już za chwilę, można powiedzieć, tradycyjnie wychodzę w tereny, będą wizyty aż w trzech miejscach. Co ciekawe, tak sprawdzając, co się dzieje, przygotowując się do audycji, mówię do siebie, a zobaczę, co tam ciekawego na przykład, a już nie powiem gdzie, za chwilkę wszystkiego się dowiecie, no ale ten wstęp to też jest dobry moment, żeby przypomnieć, że tak, po pierwsze mamy planery fotograficzne co miesiąc i niezmiennie ten planer wiosenny, no bo tak o tej porze to wiosenny planer by się przydał, i niezmiennie o tym planerze jeszcze w tej migawce powiem. Kolejna sprawa jest taka, że oczywiście mamy też stronę internetową, czyli wchodzicie na stronę radia, tę główną, później w zakładce audycji szukacie migawki, oczywiście przekieruję was na tę witrynę audycji. Tam jest dział galeria, myślę, że warto zerknąć, dwie ciekawe ekspozycje z poprzednich audycji, że tak powiem, czyli z poprzednich tygodni. Te audycje oczywiście także znajdziecie w naszym dziale archiwum, czy też w najnowszych audycjach. Są też galerie zdjęć, no bo przecież rozmawiamy o fotografii, to wypadałoby te zdjęcia pokazywać. Bardzo ciekawi goście ostatnio. Był także plener niezwykle interesujący w operze na zamku, czy raczej w tej hali namiotowej, bo pamiętamy, że opera jeszcze jest w trakcie remontu, ale nam to oczywiście nie przeszkodziło, żeby zrobić niezwykle ciekawe zdjęcia na próbie baletowej do spektaklu Ogniwo. Są też wcześniejsze plenery. Zajrzyjcie, sprawdźcie. Ja też mówię do tych, którzy nigdy jeszcze nie byli. Można się ośmielić w każdym momencie, zapewniam, bo to może być też takie wrażenie. Ktoś może sobie pomyśleć, a tak, bo oni już się tam pewnie wszyscy świetnie znają, bo przecież chodzą na te plenery. No tak, znamy się, ale cały czas też przychodzą nowe osoby, które mówią, dzień dobry, jestem po raz pierwszy. Super, właśnie dokładnie o to chodzi. Niezależnie od sprzętu i od umiejętności, zawsze możecie przyjść. Galerie publikujemy. To nie jest tak, że nic się potem nie dzieje, także możecie sobie sami sprawdzić. O plenerze wspomniałem, to raczej na koniec audycji coś jeszcze powiem o tym naszym wiosennym spotkaniu. Natomiast już teraz, tak jak obiecałem, może wyjdę ze studia, wy posłuchacie muzyki, a ja ten czas przeznaczę oczywiście, żeby się przenieść w pewne ciekawe miejsce. Zresztą odwiedzane nie pierwszy raz właśnie w kontekście fotograficznych wystaw.
Migawka.
Tak jak mówiłem przed muzyczną przerwą w migawce, oczywiście zapraszam na kolejną ekspozycję w naszym mieście, którą można obejrzeć. Wielokrotnie mówiliśmy o różnych funkcjach fotografii w tej audycji. Fotografia może dokumentować rzeczywistość, jakąś zastaniemy również. Co więcej, kiedy takie zdjęcia przeleżą wiele, wiele lat w szufladzie, nabierają niesamowitego dodatkowego koloru i wartości. Łatwo to stwierdzić, oglądając chociażby stare zdjęcia Szczecina, które cieszą się zawsze ogromną popularnością w różnych internetowych serwisach, chociażby właśnie dlatego, że pokazują to życie sprzed wielu, wielu lat. O tej funkcji fotografii mówiliśmy wielokrotnie i także można powiedzieć, że do tej funkcji fotografii w pewnym sensie będziemy się odwoływać, mówiąc o ekspozycji Taborowe życie Romów w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w oddziale na Wałach Chrobrego. Natomiast ja poprosiłem panią Iwonę Karwowską z muzeum, kuratora tej wystawy, żebyśmy porozmawiali o tych zdjęciach, to tak się podzielimy, pani Iwono. Ja trochę bardziej o fotografiach, o tej technice, nazwijmy w taki sposób, a pani opowie o tych zdjęciach, o tym, co tutaj widzimy, dlaczego te fotografie są i powinny nas zainteresować. Wspomniałem już, sam fakt, że nie wiem, no, zdjęcie, które mogło się wydawać w chwili zrobienia, no, no to takie zwykłe. Po 20-30 latach ono nabiera tej niesamowitej wartości, no bo to, co się wydawało zwykłe, to dla nas jest ciekawe, interesujące. No tak już na przykład się nie żyje, no chociażby mówimy tutaj o Romach. Natomiast ja poprosiłem, żebyśmy stanęli przy pewnym zdjęciu taboru cygańskiego z 1963 roku, fotografia, no bo... Mówiąc w takich wartościach czysto techniczno-fotograficznych, super fotografia, chociażby dlatego, że nie wiem, raz, że taki tabor cygański fajnie rozciągnięty, widzę gdzieś przez wioskę przejeżdża ten tabor, litera S, mówi się, że kształt S to fotografuj. I na tej esce są tak fajnie te wozy rozciągnięte, no zdjęcie po prostu interesujące samo w sobie, niezależnie od tego, że z 63. Ale do tego myślę jeszcze dojdziemy, teraz porozmawiajmy w ogóle o tej wystawie, o tym taborowym życiu Romów. Już oddaję głos po moim przydługim wstępie.
Zapraszamy wszystkich słuchaczy do oglądania tej wystawy. Składa się z 27 no już oczywiście archiwalnych fotografii wykonanych w latach 50. i 60. XX wieku. Są również fotografie troszeczkę młodsze, pokazujące moment niezwykły. Moment, który jak gdyby oddziela to, co sami Romowie o sobie opowiadają, czas wielkiej wędrówki trwającej w zasadzie 1500 lat od ich ojczyzny w Indiach, a w naszym kraju od początków XV wieku, oddziela ten czas właśnie wielkiej wędrówki, czy może nie oddziela, ale przechodzi do czasu wielkiego postoju, a więc postoju, kiedy od 1964 roku nastąpiło dekret władz o przymusowym osiedlaniu Romów. Oni oczywiście jeszcze wędrowali nie od razu, prawda? Wszyscy w jednym roku zaczęli mieszkać w blokowiskach najczęściej. I mamy tutaj też fotografie takie późniejsze, nawet z 80 roku, z końcówki lat 60, pokazujących już rzeczywiście takie bardzo biedne, nawet nie tabory, już trudno powiedzieć, że to są tabory, to są jakieś pojedyncze wozy cygańskie czy romskie, które gdzieś tam stoją, widać, że to już są takie budy bardziej. Natomiast na tym zdjęciu, o którym pan na początku wspominał, to jest jeszcze tabor cygański, 63 rok. Tych wozów jest, ja przeliczyłam, ich jest 14 bodajże. Jadą pod górę, widać, koniom jest błotnista droga, koniom jest ciężko.
Pchają inni tutaj pchają, też.
Pchają, tak. Inni Romowie poschodzili z tych wozów, w których przecież był cały dobytek, całe rodziny jeździły.
Jacyś gapie, niewielu ich, ale też są jakieś związki.
Jeszcze trochę właśnie też tych gapiów. Fotografia jest w ogóle rzeczywiście bardzo dobrej jakości, bo tutaj mamy fotografie różnych właśnie jakości. Niektóre są
całkiem niezłe, a niektóre niezłe, takie
niektóre
średnie.
Szczególnie te, proszę zwrócić uwagę, te fotografie, które są podpisane, że są własnością danej rodziny i pokazują właśnie jakieś takie portrety rodzinne i one są zazwyczaj rzeczywiście troszeczkę gorszej jakości. Tutaj ja co prawda na fotografii się nie znam, ale wydaje mi się, że po prostu tu jest też w niektórych tych fotografiach kwestia taka, że starano się, bo wszystkie fotografie są po prostu zrobione w tak zwanej sepi, aby miały taki nostalgiczny właśnie już...
Chociaż powiem szczerze, to zdjęcie, o którym rozmawiamy, taki nostalgiczny charakter chciałabym powiedzieć.
Tak,
natomiast
tak. To
zdjęcie, przy którym stoimy, które tak to mi się podoba, akurat takie klasycznie czarno-białe, na waszej stronie internetowej Muzeum Narodowego widziałem w opisie wystawy, to chyba klasycznie czarno-białe odrobinę bardziej mi się podobało, ale to naturalnie kwestia gustu. Natomiast ja myślę, że ta wystawa pokazuje tych romantycznych Romów, bo wiemy, stosunki polsko-romskie, to można by pewnie długo rozmawiać na ten temat.
Długo.
Natomiast ten romantyczny mit właśnie tych taborów romskich, to jest na tej wystawie.
Jest, nie da się ukryć, że tutaj właśnie obok następne to zdjęcie, jak gdyby zrobione z góry, tak? Tabor sobie jedzie drogą jesienią, bo to wyraźnie widać, że liście poopadały, że jest jesień. I z jakiejś góry jest zrobione zdjęcie. No mnie na przykład bardzo się to zdjęcie właśnie to podoba.
Ktoś na jakieś drzewo musiał chyba wejść, albo z jakiejś pagórka.
Z góry, na pagórku chyba jakimś stoi, tak mi się wydaje. Czy są też zdjęcia takie właśnie bardziej portretowe? Proszę zwrócić uwagę na przykład na tamto zdjęcie, portrety, tak? Na pewno w czasie postoju taboru jest to zrobione. Jest jedna Romka, prawdopodobnie drugiej, sądząc po stroju, ale trzymają tak za rękę wróży, prawda? Patrzy na rękę i wróży, co to jest, co można wyczytać z tej dłoni.
Ale mamy też, obok też mamy zdjęcie, nie wiem, kobieta romska, czy to jakieś kartofle obiera, czy coś takiego, kartofle, tak.
Tak, po prostu jak wyglądało takie życie w taborze, że miski, kociołki stawiało się na ziemi, tutaj trochę ognia, ona tutaj widać, że w misce przygotowuje jedzenie. No tutaj w tym garku to ewidentnie są ziemniaki, ale tutaj moim zdaniem tu jest kurczak.
Kurczak, tak.
Kurczak i tutaj jeszcze leżą na ziemi, na trawie Sioberki, łapki te kurczakowe.
Kurze, tak, faktycznie.
I proszę zwrócić uwagę, to już jest rok 1967, a więc to już jest kobieta z tego nielegalnego taboru, prawda?
To jest jedno z tych zdjęć, o których powiedziałbym, że no nie jest jakieś wybitne pod względem fotograficznym, natomiast właśnie te 40 lat, czy tam 50 ponad, no zmienia jak gdyby ogląd takiej fotografii, no bo właśnie tu z ciekawością patrzymy, co ona tam gotuje, jak to wyglądało.
No tak, tym bardziej, że tak jak już mówiliśmy, tego świata już naprawdę nie ma. Jest trzecie, no oczywiście Polaków też, ale i trzecie pokolenie Romów, które się już urodziło poza taborami. To dla nich też jest wystawa bardzo no taka chyba ważna, bo oni mogą na tych zdjęciach zobaczyć, jak żyli i
swoje dziedzictwo.
Tak, swoje dziedzictwo, jak żyli no już dziadkowie, pradziadkowie, bo już nie rodzice, prawda? Także dla nich to na pewno też jest taka wystawa ważna. Patrząc w ogóle na te fotografie, jest ich w sumie nie tak dużo, pomimo że są zbierane przez Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku, który tą wystawę przygotował. My dołożyliśmy do tej wystawy, jak tutaj pan widzi, jeszcze na
elementy scenografii.
Elementy scenografii to już są obiekty, no nie fotograficzne, ale obiekty muzealne z naszych zbiorów, po prostu pokazujące. To nie są romskie przedmioty, ale to są przedmioty, które na pewno były na wyposażeniu takiego taboru. Przyrządy kotlarskie i przyrządy kowalskie, bo wiadomo, Romowie się trudnili handlem, sprzedażą, hodowlą, weterynarią, koni oczywiście i właśnie wszelkimi metalurgicznymi, że tak powiem, zawodami, a więc kotlarstwem, kowalstwem, złotnictwem. No i tutaj taki ilustracja takiego domu, no znaczy domu w cudzysłowiu, takiego obozowiska, to co robiły kobiety, więc garnki, patelnie, takie stanowisko, wróżki z kartami, bo to też się kojarzy zawsze z Romami. Fotografie, no właśnie tak jak już mówiliśmy, one są różnej jakości. No, bo różne osoby to robiły, bo jak pan widzi, tutaj są własnością Instytutu te zdjęcia i w sumie nie wiadomo, kto je zrobił.
Nie wszystkie przynajmniej.
Są, tak.
Niektóre są podpisane.
Są pojedyncze zdjęcia zrobione właśnie jako zdjęcia pamiątki rodzinne. Są zdjęcia z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie. To jest w ogóle muzeum, które ma jedyne w Polsce stałą ekspozycję romską. I zarazem jest to muzeum, które od lat zbiera właśnie informacje, obiekty, bada, zajmuje się właśnie tradycją i kulturą romską, więc są też zdjęcia od nich z tego muzeum pozyskane, ale momentami też nie wiadomo, kto jest autorem i tylko przy dwóch czy przy trzech zdjęciach mamy nazwisko autora. O, na przykład tutaj,
tak, tutaj prawda? Jerzy Dorożyński. Mówiliśmy o tym zdjęciu z pagórka,
tak,
gdzieś zrobionym.
Pagórka. Potem jest podpisane zdjęcie, że zrobił pan Świderski zdjęcie, więc, ale to są trzy czy cztery zdjęcia, tylko podpisane nazwiskiem autora. Reszta to jest po prostu, no, gdzieś było zrobione, na jakimś...
No podejrzewam, już abstrahując od tego, jak kiedyś fotografia, a jak teraz, prawda, fotografia cyfrowa, natomiast domyślam się, że aparat fotograficzny nie był koniecznym elementem wyposażenia taboru.
Oczywiście, taboru, tak.
Mówię, to ten taki romantyczny okres, nie ukrywam, wspomniałem tylko o tym i pewnie o historii kontaktów polsko-romskich, no o Holokauście też pani mówiła tutaj, to jest bardzo zagmatwana historia, jak wielu, myślę, narodów w tej naszej Europie XX i wcześniej wieku. Natomiast no, jak się patrzy na te zdjęcia, to człowiek zaczyna się zastanawiać. Ciekawe, dlaczego wędrowali. Chce człowiek więcej na temat tej kultury romskiej się dowiedzieć. Także Ja Państwa zapraszam bardzo serdecznie tutaj do Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego, do tego oddziału tutaj w Szczecinie. Rozmowa z panią Iwoną Karwowską, kuratorem tej wystawy. No i cóż, no i niech te zdjęcia przemówią. Oczywiście wspominałem już o tym, to nie do końca chodzi o to, żeby się zachwycać fantastycznymi kadrami, chociaż niektóre są
niektóre
bardzo
są
fajne.
Bardzo ładne,
ale tak. Niektóre niekoniecznie. Raczej, żeby przyjść tutaj, popatrzeć właśnie na tę funkcję fotografii, zwrócić uwagę na to, że fotografia również ma taką swoją rolę, przekazuje tę historię. My fotografowie czasami żartem mówimy, że żadne zdjęcie nigdy żadnej prawdy nie powiedziało. No bo jaką prawdę można uchwycić w jednej 500 czy w jednej 1000 sekundy, ale jednak na tych zdjęciach jakaś prawda jest. Także do tego muzeum, do Muzeum Narodowego na Wałach serdecznie zapraszam. Pani Iwonie, bardzo dziękuję.
Ja również bardzo zapraszam.
No i do zobaczenia tutaj właśnie. Do kiedy wystawa, jeszcze tylko tak po skryptum?
Do 24 maja.
Można oglądać. Taborowe życie Romów w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Migawka.
Z Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego przeniosłem się do Książnicy Pomorskiej. Zazwyczaj w Książnicy Pomorskiej oglądam zdjęcia w sali pod piramidą. To jest pierwsze piętro tego nowego budynku. Ale tym razem, no tak, mam salę pod piramidą przed sobą, bo jestem na drugim piętrze i z galerii widzę po prostu to, co się dzieje na piętrze pierwszym. Natomiast na drugim piętrze dosłownie kilka zdjęć Obama, prezydent, jakiego nie znacie. Zdjęcia w większości, chyba oprócz jednego dosłownie, zrobione przez Pita Souza, czyli oficjalnego fotografa Białego Domu. Na zdjęciach naturalnie prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama w różnych sytuacjach. No, o ile przed chwilą rozmawialiśmy o tej dokumentacyjnej wartości fotografii i rozmawialiśmy o tym zdjęciach Romów, no też mówiąc, że nie wszystkie kadry są jakieś szczególnie interesujące pod względem fotograficznym, natomiast na pewno zyskują, jeżeli chodzi no właśnie o te walory historyczne, tak tutaj mamy połączenie jednego i drugiego, bo są i świetne zdjęcia reportażowe, no i też oczywiście chwile historyczne bardzo ważne i na pewno za wiele, wiele lat te fotografie będą chyba jeszcze bardziej interesujące niż teraz, a przyznam szczerze, naprawdę dosłownie te kilkanaście zdjęć obejrzałem z wielką przyjemnością, to są duże wydruki, no nie wiem, chociażby pierwsze lepsze z brzegu, pewnie Państwo pamiętają tę słynną sytuację, kiedy to Barack Obama, wiceprezydent, członkowie Zespołu Bezpieczeństwa w gabinecie sytuacyjnym oglądają na żywo, że tak powiem, to, co się dzieje podczas misji przeciwko Osamie Bin Ladenowi. Pamiętacie to zdjęcie? No myślę, że pamiętacie. No to właśnie między innymi ta fotografia tutaj jest w dużym formacie. Są też zdjęcia, nie wiem, Barack Obama śpiewa Sweet Home Chicago z B.B. Kingiem i innymi znanymi bluesmenami. Są fotografie, no takie też bardzo specyficzne, chociażby, nie wiem, tu podpis mam w czasie szczytu G8 w Camp David, przywódcy europejscy robią sobie przerwę, by obejrzeć rzuty karne w doliczonym czasie meczu Chelsea z Bayernem Monachium w finale Ligi Mistrzów. No nie wiem, jak Amerykanie z tym z sokerem, bo u nich to piłka nożna nie jest do końca popularna, ale no, zdjęcie chociażby premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona z zaciśniętymi pięściami obok Angela Merkel. Do tego mamy jeszcze przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, prezydenta Francji François Hollande. No, czyli no, wielcy tego świata oglądają mecz. Ciekawe to kibicowanie jest. I jest to, że nie wiem, zwykłe wydawałoby się rodzinne zdjęcie, czyli 1 września 2009 prezydent Barack Obama z pierwszą damą i z córkami pozują do rodzinnego zdjęcia w zielonym pokoju Białego Domu. Klasyka gatunku, można powiedzieć, bo zdaje się, że każdy prezydent Stanów Zjednoczonych takie fotografie ma. No ktoś by mógł powiedzieć, no też swoją rodzinę postawię i zrobię taką fotografię. No tak, ale to jest pierwsza rodzina USA. Barack Obama, prezydent, jakiego nie znacie, w holu czytelni naukowej, tak to dokładnie się nazywa. Czyli to jest drugie piętro, tak jak jest sala pod piramidą. Na pierwszym piętrze, tak na drugim piętrze jest tych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fotografii. Na pewno warto przeczytać opisy tych zdjęć. Mówię, moim zdaniem to są naprawdę bardzo interesujące kadry reporterskie. To nie są takie proste zdjęcia do zrobienia, jakby się wydawało, chociaż na pierwszy rzut oka można pomyśleć, o, co trudnego. No, powiedzmy sobie szczerze, bardzo, bardzo znany model, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, no i do tego te wszystkie inne osobistości, te sytuacje, w których on się znajduje, ale zapewniam Was, że Pete Souza, czyli oficjalny fotograf Białego Domu, no to nie przez przypadek podejrzewam, dostał tę posadę i na pewno nie dlatego, że wygrał w przetargu, bo był najtańszy. że się tak wyzłośliwie nieco na tę naszą polską rzeczywistość. Dobrze, to oglądajcie amerykańską rzeczywistość, a to jeszcze nie koniec rozmowy o fotografii poza studiem Radia Szczecin. Teraz chwila muzycznej przerwy i za chwilę wracamy. Przeniosę się w inne miejsce w Szczecinie i porozmawiamy o fotograficznym placu zabaw. Być może już wiecie, o co chodzi, jak już to zdradziłem, a jeżeli nie, to szczegóły za moment. Aha, i jeszcze małe postscriptum, no bo jak już mówiłem o tym, że widzę salę pod piramidą z galerii drugiego piętra, no to już tak zszedłem, bo że jakieś zdjęcia też zobaczyłem. Co prawda zdjęcia tutaj bardziej są ilustracją do większej wystawy, nie tylko fotografii, ale jeżeli będziecie w Książnicy Pomorskiej oglądali zdjęcia Baracka Obamy na piętrze drugim, to dlaczego by i na piętrze pierwszym nie obejrzeć, jak Ksawery Dunikowski, czyli artysta rzeźbiarz, na fotografiach uwieczniony właśnie przy przygotowywaniu swoich dzieł. Są też inne akcesoria, rekwizyty, które może i można sfotografować. Są też jego rzeźby. Także tutaj też można to w Książnicy Pomorskiej zobaczyć.
Migawka.
Przed chwilą wspominałem, że porozmawiamy o fotograficznym placu zabaw. No i tak właśnie zrobimy. Dokładnie w klubie 13 Mus. Fotograficzny plac zabaw tworzy się. O tej inicjatywie porozmawiam z Pauliną Ratajczak z Fundacji Las Sztuki. Więc tak, jesteśmy w pomieszczeniu oświetlonym na biało. Są w nim jakieś zdjęcia, są też jakieś różne urządzenia. Ja tak celowo mówię teraz, można powiedzieć, niezbyt dokładnie, bo to ja myślę, że za chwilkę dokładnie Paulina Ratajczak o wszystkim nam opowie. Bo to jest tak, był wernisaż bodajże 12 kwietnia, o ile dobrze pamiętam. I tutaj a propos tych zdjęć, które mamy na ścianach, bo to są zdjęcia takie portretowe afrykańskich dzieci, pod spodem są różne rysunki i to jest część, jak rozumiem, pewnych warsztatów. Natomiast tak, z tego co wiem, no warsztaty już są obstawione. Natomiast fotograficzny plac działa aż do maja i można tutaj przyjść, można tutaj zobaczyć różne ciekawe rzeczy właśnie związane z fotografią. Ja nie ukrywam, że kiedy zastanawiałem się nad tą rozmową i tym naszym spotkaniem, to jak sobie pomyślałem, fajnie opowiedzieć o jakiejś inicjatywie, która przybliża fotografię. Ale nie taki w sposób, nie wiem, że na Facebooka wrzucamy zdjęcie niedojedzonej pizzy, tylko no taki poważniejszy, taki, jaki nam chodzi generalnie, nam pasjonatom fotografii. Jak to jest? Może zacznijmy od samego początku, skąd taki pomysł i tak dalej, i tak dalej.
Wracając do poprzedniej wypowiedzi, mamy i taki, i współczesny, i ten bardzo analogowy. Ale od początku. Fotograficzny plac zabaw to przede wszystkim projekt Sławomira Brzoski, artysty i podróżnika pod tytułem Płynna tożsamość.
On był tutaj na wernisażu, no niestety nie dotarł.
On był tutaj na wernisażu, opowiadał właśnie o swoim projekcie i to, co widzimy na ścianach, to jest właśnie ten projekt Płynna tożsamość. W 2012 roku on zaprosił do współpracy młodych, rdzennych mieszkańców Papui, Nowa Gwinea, Indonezja, to tamte okolice. I zaprosiliśmy również do współpracy młodych Szczecinian. I oni wspólnie rysowali. Tematem tych artystycznych wypowiedzi była przeszłość, jaką pamiętają z opowieści swoich dziadków i swoich rodziców. I to, jak wyobrażają sobie przyszłość. I to, co pokazujemy na ścianach, to są konfrontacje artystyczne Papua Szczecin.
Mm-hmm. Ale nie tylko. Wiem, że też był zaangażowany Paweł Kula, czyli zaprzyjaźniony też z Migawką fotografik, wykładowca Szczecińskiej Akademii Sztuki, bo z jednej strony mamy właśnie to, o czym mówisz na ścianach, ale z drugiej strony mamy też różne stoły, właśnie takie przyrządy. To tak, to mi się kojarzy. Paweł czasami przychodził do Migawki z jakimiś takimi różnymi dziwnymi wynalazkami.
Jak najbardziej. Ponieważ jest to galeria dla dzieci, jest to wystawa dla dzieci, to musi być wystawa interaktywna, więc jest tutaj kolekcja zabawek optycznych Pawła Kuli, które nam udostępnił. Są aparaty mocno analogowe, kamera obskura, projektor, zootrop, to co widzimy, prześwitywanki na podświetlanym stole. Skupiamy się głównie na tworzeniu obrazu przy pomocy światła i przy pomocy różnych technik. Każdy, kto do nas przyjdzie, może stworzyć własny obrazek przy pomocy kliszy fotograficznej, drapiąc ją, przy pomocy folii, malując na niej. Będzie też diaporama, którą poprowadzi Beata Bogusławska, także szeroko.
No dobrze, ale teraz patrzę na ten opis tego całego przedsięwzięcia, czyli fotograficzny plac zabaw to przestrzeń twórcza dla dzieci i młodzieży, w ramach której prezentowany jest projekt artystyczno-edukacyjny twórcy i podróżnika, to o czym już mówiłaś, Sławomira Brzoski. Działanie ma na celu utrwalić zanikającą kulturę papułaską. Ale mamy też przestrzeń wypełnioną różnego rodzaju zabawkami optycznymi pochodzącymi właśnie z kolekcji Pawła Kuli. Są warsztaty, A weź ty mi powiedz, tak po swojemu, po co to wszystko? No, będę teraz trochę prowokował, no ale właśnie, no mamy Facebooka, wszyscy wiedzą jak fotografować. To dzieciaki już doskonale mają smartfony, wszystkie już dzieci mają smartfony, robią sobie selfie, no to przecież są specjalistami od fotografii.
No i jak najbardziej, niech wykorzystują te swoje telefony. W ramach warsztatów, które mieliśmy, Autoportret z miastem, wykorzystywaliśmy właśnie te nowe media do fotografowania Szczecina, ale trochę inaczej. Skupialiśmy się na detalach, na kształtach. Będziemy zakładać bloga. Wszyscy uczestnicy, którzy prowadzili te, którzy wzięli udział w warsztatach, będą tego bloga prowadzić wspólnie. Natomiast tutaj, na miejscu, wracamy do korzeni i pokazujemy trochę historii i jak ta fotografia powstawała. Paweł Kula teraz w sobotę będzie miał warsztaty, na których wspólnie z dziećmi zbuduje analogowy aparat, którym wykonają później sobie zdjęcie.
No szkoda, kiedy rozmawiamy oczywiście, bo my rozmawiamy w niedzielę, no to już te warsztaty de facto były wczoraj. No cóż, ci, którzy się zapisali szczęśliwi, no pewnie jeszcze porozmawiamy, czy będą jeszcze jakieś tego typu przedsięwzięcia, może już tak z awansem, żeby ktoś zainteresowany mógł pomyśleć o tym, żeby zapisać swoją latorość właśnie na takie wydarzenie. Można też tutaj przychodzić, to są jakieś konkretne dni, zdaje się, to widziałem
tak, to
na
To są bardzo konkretne dni. Niedziela, poniedziałek, wtorek do 31 maja w godzinach od 11 do 16.
Nie ukrywam, że mnie to też zainteresowało, no bo mówiłem o tym na początku, w tym takim wstępie, że to jest jak gdyby pomysł na to, jak pokazywać fotografię w taki nieco inny sposób. Z drugiej strony też no, w migawce często, nie wiem, rozmawiamy, wiadomo, obiektyw, mocne punkty, kadry, jakieś tam linie prowadzące i takie rzeczy. A tutaj wy o fotografii mówicie troszeczkę w inny sposób. Właściwie jak chcecie pokazać fotografię? Bo to też chyba jest ciekawe w tym całym projekcie, że to nie jest tylko kwestia, nie wiem, aparat, obiektyw, wykresy, ostrości obiektywu i tak dalej, tylko chcecie powiedzieć, że fotografia to coś zdecydowanie więcej.
Nie skupiamy się na detalach technicznych, zupełnie nie w ogóle. Bardziej skupiamy się na tym, jak patrzeć, co jest fajne, co wyciągać, jaka jest historia, że tak naprawdę obraz można stworzyć ze wszystkiego. Ze wszystkiego, co nas otacza. Wystarczy wykorzystać światło, wystarczy wykorzystać kilka elementów.
I tu mamy taki stół podświetlony od dołu, mamy jakieś właśnie oprawki od slajdów. Takie
oprawki
już
od slajdów, dokładnie. Można drapać po kliszy, można to zamykać właśnie w slajdy. Będziemy tworzyć diaporamkę, którą będzie można wydrapać sobie właśnie z kliszy i nakładać, pokazać przenikanie obrazu. Są tutaj obok prześwitywanki Pawła Kuli, czyli zaskakujące obrazki, które pod wpływem światła zmieniają historię i pokazują elementy, których gołym okiem nie widać bez światła.
A o co pytają dzieciaki, tak jak są na warsztatach, czy jak tutaj rozmawiacie właśnie o fotografii, na co zwracają uwagę, coś cię zaskoczyło, zaciekawiło, jakieś właśnie inne spojrzenie na tę sztukę?
Dzieci są mocno zaangażowane, tak naprawdę nie trzeba im tłumaczyć, co tutaj trzeba robić. To jest takie bardzo intuicyjne w ich wydaniu, więc one podchodząc do stołu, widząc materiały, które są dostępne, wiedzą, co należy z tego wykonać. Natomiast jest ogromne zaangażowanie. Idąc na spacer w mieście półtorej godziny, wyszliśmy z galerii i od razu zaczęły się zdjęcia, więc
no, ale to wiesz, to ja z doświadczenia wiem, że na plenerach migawki jest to samo zawsze i ledwo jeszcze nie zdążymy się spotkać, porozmawiać, już widzę się, rozeszli wszyscy i już robią fotografie, także to taka siła tego medium. No, fotograficzny plac zabaw do maja w klubie 13 Mus. Nie wiem, czy to powiedzieliśmy do tego momentu, klub 13 Mus oczywiście.
Może inaczej, Dom Kultury 13 Mus.
Dom Kultury 13 Mus, Fundacja Las Sztuki, Paulina Ratajczak była gościem migawki. Jakieś kolejne projekty fotograficzne macie w pomyśle tutaj u nas w Szczecinie?
Do 31 maja jak najbardziej jest finisarz fotograficznego placu zabaw. Zapraszamy do nas, zrobimy tutaj coś nowego, interesującego i będzie też koncert na Alei Kwiatowej zespół Afrikso, że zapraszam.
A później?
A później dźwiękowy plac zabaw, połowa czerwca.
Dźwiękowy, a nie, to już nie ta audycja, ale przekażę kolegom z redakcji muzycznej.
Zapraszam.
Dziękuję jeszcze raz, w klubie 13 Mus byłem, do 31 maja słyszeliście. Na stronie Domu Kultury 13 Mus znajdziecie jeszcze informacje potrzebne, bo tutaj trzeba jakimiś takimi zakamarkami wejść na ten fotograficzny plac zabaw, ale
wejście od ulicy Tkackiej, mamy logo, jest kaczka, żółta kostka, tworzy się. Wszystko jest widoczne, także zapraszam.
No dobra, to już wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Ja wracam do studia. Wy posłuchacie chwilę muzyki w migawce.
Migawka.
No a co z plenerem wiosennym Migawki, ktoś może zapytać? No bo tak, zazwyczaj nasze spotkania są w ostatnią niedzielę miesiąca. A już dawno takiego nie było, przyznam szczerze, no bo dostosowujemy się do różnych warunków. No i też to już tak troszeczkę wspominałem o tym w zeszłym tygodniu, że tak patrzę za oknami. Oczywiście coraz piękniej nam się wszystko zieleni, ale to chyba jeszcze nie do końca jest taka wiosna, jaką byśmy chcieli fotografować. Jeszcze trochę więcej tej zieleni, jeszcze odrobinę ładniejszych okoliczności przyrody, jak to się mówi. No i mam nadzieję, że będzie można wejść w teren. Tak proponuję, żebyśmy się spotkali w takim razie w czasie długiego weekendu. Pierwszy, drugi, trzeci, no to nie jest taki klasyczny długi weekend, ale jednak trochę wolnego będzie. No ci, którzy wyjeżdżają, to wyjeżdżają, no ale może i na tych wyjazdach zabiorą ze sobą aparaty, żeby także zrobić jakieś zdjęcia. A ja już myślę, żeby w przyszłym tygodniu powiedzieć Wam o już naprawdę ostateczne, przyszły tydzień to już naprawdę ostateczna data, kiedy powiem Wam w przyszłym programie, gdzie wybierzemy się na nasze wiosenne spotkanie. No i chyba wypadałoby jakąś wyprawę gdzieś kawałek dalej, w województwo pojechać. Zastanowię się, mam kilka miejsc na myśli, no bo skoro w długi weekend, skoro to taka ma być majówka, no to urządźmy sobie majówkę migawkową z aparatami w rękach i zróbmy sobie wiosenne zdjęcia plenerowe. Czyli tak, w przyszłej audycji o tym wszystko będzie. Zapraszam jeszcze raz na naszą stronę. Nie było okazji, żeby tylko na początku wspominałem, że wchodzicie na stronę radia. Na stronie radia głównej znajdujecie zakładkę audycje i w audycjach oczywiście migawkę. Zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia i jeszcze raz zdjęcia, archiwalne audycje. Polecam się gorąco i serdecznie. Piszcie też do mnie, dochodzą ciekawe maile, na przykład niedawno całkiem interesująca informacja o różnych ciekawych stronach, na których są fajne konkursy fotograficzne. Dziękuję osobie, która wysłała, sprawdzę. Najwyżej opowiemy o tym w kolejnych audycjach. W ogóle tematy internetowe może warto by było, chociaż co prawda wiosna wypadałoby też wyjść na zewnątrz fotografować, ale później gdzieś te swoje zdjęcia trzeba pokazać. No to może i w przyszłej audycji? Może. Zobaczymy. Jeżeli macie pomysły na tematy, które moglibyśmy poruszyć, jeżeli macie ciekawych gości do zaproponowania, może wasi znajomi robią świetne zdjęcia i jakimś nie wiadomo jakim dziwnym trafem nie trafili jeszcze do migawki. No, oczywiście mówię tutaj przede wszystkim o tych ze Szczecina i z okolic, no to zapraszam serdecznie. Dawajcie znak. Czy też Facebookowy profil Migawki, czy też nasza strona internetowa, mail, tam też jest do mnie. Zapraszam serdecznie, Andrzej Kutys. Dziękuję za to nasze fotograficzne spotkanie. No i już na pewno w przyszłym tygodniu powiem, gdzie kolejny 76. Jejku, już mi się myli. 70. chyba 6. albo 7. plener Migawki. Ja już nie pamiętam dokładnie, ale to sobie sprawdzę na stronie, do czego Was oczywiście gorąco namawiam. Ja tylko się cieszę oczywiście, że to już jest taki kłopot bogactwa, że już mi się zaczynają te cyferki mylić, no bo tych spotkań, bardzo udanych fotograficznych spotkań było bardzo, bardzo dużo. Tego Wam życzę. Fajnych fotografii. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, a ja mam co do przemyślenia. A jeżeli macie pomysły, gdzie możemy pojechać na wiosnę, bo to już ustalmy, że to będzie wyprawa gdzieś, no to dajcie znak.